otwórzmy Księgę Rut. To będzie rozdział drugi. Podobnie ta sytuacja cała jest wam znana od początku księgi. Czyli Noemi, która miała dwóch synów. Umarł jej mąż, umarli synowie, zostały synowe. Synowie były moabitkami. Rut postanowiła wrócić do Izraela. Bo usłyszała, że tam już znowu był chleb. To jest werset 6 pierwszego rozdziału. Wtedy powstała wraz ze swoimi synowymi, aby wrócić z ziemi Moabu, gdyż usłyszała w ziemi Moabu, że Pan nawiedził swój lud i dał mu chleb. I wyszła z tego miejsca, w którym była, a wraz z nią dwie synowe. Powiedziała synowym, idźcie, niech każda z was powróci do domu swojej matki. Niech Pan okaże wam miłosierdzie, tak jak okazałyście je zmarłym i mnie. Niech Pan sprawi, aby każda z was znalazła pokój w domu swego męża. I pocałowała je, a one podniosły głosy i zapłakały. I mówiły do niej, wrócimy raczej z tobą do twego ludu. Lecz Noemi odpowiedziała, zawróćcie moje córki, czemu chcecie iść ze mną? Czy mam jeszcze w swoim łonie synów, którzy zostaliby waszymi mężami? I powiedziała, żeby zawróciły, bo ona nie jest w stanie, nawet jeżeli by urodziła w tej chwili, to czekałybyście na nich, aż dorosną, na tych synów? Czy ze względu na nich pozostałyście, byłyście bez męża? I mówi, odczuwam wielką gorycz ze względu na was, gdyż ręka Pana obróciła się przeciwko mnie. I one znowu podniosły głosy, zaczęły płakać, to jest werset 14, i Orfa pocałowała swoją teściową, ale Rut pozostała przy niej. Wtedy Noemi powiedziała do niej, oto twoja szwagierka wróciła do swego ludu i do swoich bogów. Wróć także ty za swoją szwagierką. Rut jednak odpowiedziała, nie nalegaj na mnie, abym cię opuściła i odeszła od ciebie. Gdziekolwiek bowiem pójdziesz, ja pójdę, gdziekolwiek zamieszkasz i ja zamieszkam i twój lud będzie moim ludem, a twój Bóg będzie moim Bogiem. I są takie sytuacje, takie jak zdarzyły się Noemi właśnie, która była tak rozgoryczona, że nawet powiedziała, to jest werset 20, nie nazywajcie mnie Noemi, lecz nazywajcie mnie Mara, ponieważ Wszechmogący napełnił mnie wielką goryczą. Mara to jest chyba gorycz. Pamiętacie te wody, które były gorzkie, tam były Mara z czymś, taka nazwa potem tego miejsca. Wyszłam stąd pełna, a Pan sprowadził mnie pustą. Czemu nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie i Wszechmocny sprowadził na mnie nieszczęście? I wydawało się, że sytuacja jest beznadziejna. To znaczy już jest tak źle, że gorzej być nie może. Szczególnie dla kobiety w Izraelu. I przyszła z nią Rut, która nie była z Izraela, która była poganką, ale ona miała coś takiego, że ona po prostu powiedziała, że twój Bóg będzie moim Bogiem, a twój lud będzie moim ludem. To było niezwykłe. I stała się rzecz niezwykła, niebywała, bo Bóg zatroszczył się, przynajmniej w umyśle Noemi to było niemożliwe, ale Bóg to wszystko widział, on to wszystko kontrolował i on się zatroszczył o wszystko. Dosłownie. jak się czyta Księgę Rut, to jest niesamowita księga, jak pięknie Pan Bóg się o to wszystko zatroszczył. I okazało się, że Noemi ma krewnego. To przeczytamy werset drugi, większość tego wersetu, tego, werset drugi, większość tego rozdziału. Dlatego, że z jednej strony to się wszystko odnosi do nas i momentu naszego nawrócenia, a z drugiej strony to się odnosi również do tego, w jaki sposób my do Pana Boga przychodzimy i jak do Niego podchodzimy. Noemi miała krewnego ze strony męża, człowieka bardzo zamożnego z domu Elimelecha. Miał on na imię Boaz. I Rut Moabitka powiedziała do Noemi: pozwól mi pójść na pole zbierać kłosy za tym, którego oczach znajdę łaskę. A ona odpowiedziała: idź, moja córko. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jest w Torze taki fragment, który mówi, że jeżeli będziesz zbierał kłosy na swoim polu, to nie zbierzesz wszystko do cna, tylko zostawisz te resztki tych kłosów ubogim. I ubodzy mieli prawo te kłosy zbierać. To było zresztą po to, żeby oni mieli się czym nakarmić. A z kolei tym, którzy te kłosy zbierali z własnego pola, no to było po to, żeby oni nie byli aż tacy dokładni, po to, żeby się bardziej wzbogacić. Rut Moabitka powiedziała do Noemi: pozwól mi pójść na pole, zbierać te kłosy za tym, którego oczach znajdę łaskę. Ona sobie zdawała sprawę z tego, że jest uboga, że w społeczeństwie ma status właściwie najniższy, to jest uboga wdowa. I teraz, i w dodatku poganka. I teraz okazuje się, że ta uboga wdowa, która jest w dodatku poganką, zaczyna doświadczać tego, że Bóg jest ojcem wdów i sierot. Poszła więc, a gdy przybyła, zbierała na polu ze żniwiarzami. I zdarzyło się przypadkiem, że trafiło na część pola Boaza, który był z rodziny Elimelecha. A oto Boaz przybył z Betlejem i powiedział do żniwiarzy: Pan z wami. A oni mu odpowiedzieli: niech Pan ci błogosławi. Wtedy Boaz zapytał swego sługę postawionego nad żniwiarzami: czyja to dziewczyna? A sługa postawiony nad żniwiarzami odpowiedział mu: to jest ta młoda Moabitka, która przyszła z Noemi z ziemi Moabu. Jak to czytałem, to mi się skojarzyło z taką sytuacją, która jest opisana w Dziejach Apostolskich, gdzie mamy historię poganina, czyli Korneliusza. I tak jak Moabitka przyszła zbierać kłosy do Izraela i trafiła we właściwe miejsce, tak mamy taką sytuację opisaną w Dziejach Apostolskich, to jest rozdział 10. I przeczytajmy ten fragment. Dziesiąty rozdział Dziejów. Od początku. A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego Italskim, pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około 9 godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu. A on uważnie patrzył na niego i będąc przestraszonym, zapytał: co, Panie? Odpowiedział mu: twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Dlatego teraz poślij mężczyzn do Jafy i sprowadź Szymona zwanego Piotrem. Zatrzymał się on u pewnego Szymona garbarza, który ma dom nad morzem. On ci powie, co masz robić. Nie wiem, ilu z was szukało Boga przed swoim nawróceniem. Znam takich, którzy to robili. Na przykład moja żona to robiła. Ja tego nie robiłem. Ale tym większa jest chwała dla Niego i tym większa łaska, że On poprzez osobę, która szukała Boga, potrafił przyprowadzić mnie, którego nie szukałem, do siebie. I w Księdze Rut jest kobieta, która powiedziała: twój lud będzie moim ludem, twój Bóg będzie moim Bogiem. I ona zaczęła Boga szukać. Teraz Pan Bóg wychodzi w takiej sytuacji i tak jak mamy napisane w Ewangelii, w listach, że Bóg wyszedł do pogan. z których my jesteśmy. Wyszedł do pogan i pozwolił nam, żeby się dać poznać. I przyszedł Boaz i pyta się, co to za dziewczyna. No to on mówi mu, to jest ta młoda Moabitka, która przyszła z ziemi Moabu i powiedziała, pozwól mi proszę zbierać i gromadzić kłosy między snopami za żniwiarzami. Przyszła więc i pozostała od rana aż dotąd, a w domu krótko odpoczywała. I to jest taka rzecz, która przekłada się na dwie sprawy. To znaczy, po pierwsze na to, że my przyszliśmy do Boga i przyszliśmy do Boga, w jaki sposób przychodzi się do Boga. To jest właśnie to, co też dzisiaj na przykład od dzieci słyszeliśmy, prawda? Człowiek przede wszystkim musi uznać, że jest ubogi, że nic nie może i wszystko, co on może dostać, to on może dostać tego chleba z łaski od Pana Boga. To jest jedna rzecz. A druga sprawa, mamy w tej chwili czasy, które zresztą zostały przewidziane przez Pawła. I kiedy patrzymy na to, co się dzieje dzisiaj z ludźmi, którzy szukają Boga, to Paweł ma dla Tymoteusza, Paweł ma taką radę, która bardzo jest na czasie. I to trzeba by sobie wziąć do serca wszyscy. Drugi list do Tymoteusza, to jest rozdział drugi. I tu jest napisane 22 werset. Uciekaj też od młodzieńczych pożądliwości, a zabiegaj o sprawiedliwość, wiarę, pokój, miłość wraz z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Czyli wszyscy ci, którzy dzisiaj szukają Pana, powinni jedną podstawową rzecz zrobić. Oni powinni szukać tego wszystkiego wraz z tymi, którzy są czystego serca. Czyli znaleźć takie pole, na którym zbiera się kłosy. I te kłosy są czyste. I ludzie, którzy zbierają te kłosy, mają czyste serca, podnoszą głos do Boga i z nimi należy Boga wzywać. Teraz przychodzimy do takiego, na takie pole i pierwsza rzecz, jaką musimy zrobić, to jest to, żeby wykazać na tyle pokory, że jeżeli widzimy, że to są ludzie, którzy mają czyste serce, że oni wzywają Boga rzeczywiście z czystego serca, że oni wzywają Boga, bo żyją w sposób taki, który wskazuje na to, że oni mają te serca przemienione, no to nic tylko poprosić o to, żeby pozwolić zbierać kłosy. Boaz powiedział do Rut, słuchaj mnie, moja córka, nie chodź zbierać kłosów na inne pole i nie odchodź stąd, ale pozostań tu z moimi służącymi. Nie będę całej księgi Rut opowiadał w tej chwili, ale jest jedna piękna rzecz w tej księdze. Mianowicie, nie wiem, czy zauważyliście tutaj, ale nawet jest napisane, że Boaz przybył z Betlejem. Jest w Torze taka zasada, że jeżeli kobiecie umarł mąż, to krewny, który był z rodziny, mógł się z nią ożenić, a nawet powinien, żeby zachować imię jej męża. I to był tak zwany krewny odkupiciel. Miał prawo zrezygnować z tego. Tam były obwarowane, to było jakimiś specjalnymi przepisami. Mógł z tego zrezygnować. Ale przede wszystkim on miał obowiązek. To było tak zwane prawo lewiratu. I teraz Boaz zrobił dla nas dokładnie to, co Pan Jezus zrobił na krzyżu, w tym sensie. To znaczy, Bóg przyszedł w ciele, po to, żeby stać się odkupicielem ludzi. Czyli musiał przyjść w ciele, dlatego że stał się krewnym odkupicielem każdego z nas. I później związał się węzłem małżeńskim z nią jako oblubienicą. W związku z tym to, co się nazywa w Biblii typem, to tu jest pokazane jako typ. Czyli Boaz, historia Boaza i Noemi, czyli tego, który ma pole i tej, która jest tak uboga, że musi kłosy zbierać, żeby jeść w ogóle, żeby przeżyć. On okazuje się, że jest krewnym odkupicielem, okazuje się, że chce się z nią ożenić i potem następuje ślub. I teraz my, jeżeli to rozumiemy, że Pan Jezus po to przyszedł w ciele, Syn Boży przyszedł w ciele właśnie po to, żeby stać się krewnym odkupicielem ludzkości, krewnym odkupicielem każdego z nas. I zdajemy sobie sprawę z tego, że ten, który miał wszystko, ten, który miał pełnię, ten, który w niebie, jak pisze apostoł Paweł w liście do Filipian, on był w postaci Bożej, a jednak zstąpił i przyszedł i wcielił się po to, żeby być krewnym każdego człowieka, żeby go wykupić. To tylko chwałę oddawać. I teraz tak, skoro on przychodzi na swoje pole, to ma prawo powiedzieć do każdego, kto go poszukuje, teraz i do każdego również wierzącego, który szuka Boga tak naprawdę, bo on poszukuje również pola, on poszukuje również miejsca, gdzie mógłby się karmić. A Pan Jezus ma dla niego prostą bardzo radę. Nie chodź zbierać kłosów na inne pole i nie odchodź stąd, ale pozostań z moimi służącymi. Czyli jest coś takiego i to w Ewangelii Jana jest napisane, że Pan Jezus jest pasterzem, ma swoją owczarnię i każdy, kto szuka, to wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Tak? I on będzie prowadził owce na dobre pastwiska. W związku z tym, jeżeli już trafiłeś na dobre, to nie chodź na inne. Jeżeli masz tutaj chleb, zostań i idź za tymi, którzy rzeczywiście z czystego serca ten chleb zbierają, a następnie dają. Jest taki moment, kiedy Pan Jezus mówi o czasach ostatecznych i też mówi o tym, że jeden będzie wzięty, drugi będzie zostawiony. Przyjdzie taki moment i wtedy chyba apostoł Piotr albo w ogóle uczniowie się go pytają, a o kim to mówisz w tym momencie, prawda? On mówi, a któż jest tym sługą, który daje chleb tym w czasie właściwym, tym wszystkim, którzy potrzebują. I teraz tam jest mowa o słudze, który albo jest wierny, albo jest niewierny. Jeżeli on te kłosy, powiedzmy, porównując to, czy robiąc analogię, daje, to w takim razie on powinien być wierny aż do końca. Ale jeżeli na przykład on będzie bił współsługi, będzie chodził, że tak powiem, się szlajał, mówiąc po naszemu i kolokwialnie, no to będzie zupełnie inaczej potraktowany, kiedy Pan Jezus przyjdzie. Ale jeżeli już przychodzimy na to pole, to Pan Jezus mówi, nie chodź gdzie indziej. Zostań i zbieraj. Spójrz na pole, na którym będą rządź i chodź za nimi, ponieważ nakazałem moim sługom, żeby cię nie tykali. A jeśli będziesz spragniona, idź do naczyń i napij się z tego, co czerpią moi słudzy. Czyli to jest następna rzecz. Jeżeli już ktoś gdzieś zbiera kłosy, jeżeli wzywa Pana z całego serca i przychodzi ktoś, kto rzeczywiście szuka Boga, to Pan Jezus mówi, nie rób krzywdy, nie tykaj. Myślę, że w tym kontekście i o to chodziło, żeby oni zobaczyli młodą kobietę i żeby przypadkiem nie żadnych złych myśli nie mieli. Więc przychodzi człowiek, który jest szukający Boga, który jest gorliwy, szczery i można powiedzieć, że w pewnym sensie on wie, że jest maluczki. Nie rób mu krzywdy. Zobaczcie, jaka wielka odpowiedzialność, bo Pan Jezus powiedział, że jeżeli będziemy powodem do zgorszenia, czyli krótko mówiąc, a tam dokładnie jest powodem do upadku dla maluczkich, to biada takiemu, który będzie powodem do upadku, bo lepiej, żeby mu kamień młyński do szyi przywiązali i do morza wrzucili. I teraz, jeżeli na przykład, popatrzcie, co się dzieje. Mamy pole, zbieramy kłosy, wzywamy Pana z całego serca i przychodzi takie małe dziecko i ono mówi, że ono chce Pana Jezusa do swojego serca zaprosić, tak? To teraz jaka jest odpowiedzialność każdego z nas? Jak mamy żyć, żeby mu pokazać swoim życiem, że to jest to, że to jest to pole, że tu dają chleb. Żeby go zachęcić do tego, żeby nie szło gdzie indziej. I tak dokładnie z każdym, kto będzie przychodził z czystym sercem i chciał Pana Boga szukać. To jest odpowiedzialność każdego kościoła, który szczerze szuka Boga i który te kłosy zbiera. A jeśli będziesz spragniona, to idź i napij się z tego, co oni czerpią. Dlatego, że każdy, kto chce, niech przyjdzie, pije darmo. Jeżeli oni piją czystą wodę, idź, pij razem z nimi, bo to jest dobre, co oni jedzą, co oni piją. Idź, bo to jest moje, Pan Jezus mówi. I wtedy upadła na twarz i pokłoniła się aż do ziemi i powiedziała do niego: dlaczego znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, choć jestem cudzoziemką? No i taką łaskę Pan Jezus wyświadcza każdemu. No już nie mówię, że jesteśmy poganami, oczywiście, że większość z nas, a przynajmniej a wszyscy jesteśmy tutaj poganami przeważnie. Rzadko kiedy się zdarza, żeby nie. Ale wyświadcza nam wielką, wielką łaskę. I jeżeli człowiek przychodzi, jeżeli znajduje, to w tych czasach jest tak, naprawdę, w tych czasach trzeba się bardzo naszukać, żeby znaleźć zdrowe miejsce. I wiecie, naprawdę, ileś tam osób pisze na ulicę prostą i oni się pytają o zbór. Oni mówią: szukam zboru, ja chcę być dobrze karmiony, ja chcę się ochrzcić. I od razu na wejściu muszę mu napisać: słuchaj, to nie jest takie proste. Powiedz, gdzie mieszkasz, to ja ci powiem, gdzie jest najbliższe miejsce, gdzie zbierają kłosy. A przynajmniej takie, które ja znam. No to niedawno było tak, że no 3 godziny drogi. Ale jest pytanie, czy dla żywota wiecznego warto 3 godziny drogi poświęcić, czy nie? Bo byli tacy, którzy też powiedzieli: nie, to za daleko, ja w ogóle odpadam. Dla mnie to niewygodne jest. Ale są tacy, którzy mówią: tak, oczywiście, że dla żywota wiecznego to ja nawet choćby tam, nie wiem, raz na jakiś czas, raz na miesiąc, ale będę tam jeździł, bo tam mogą te kłosy zbierać. I to jest łaska, że człowiek w tych czasach, jakie są w tej chwili, szuka i znajduje. Bo takich miejsc, gdzie te kłosy zbierają, jest coraz mniej. A są. Dzięki Bogu są. Boaz odpowiedział jej: dokładnie opowiedziano mi o wszystkim, co uczyniłaś dla swojej teściowej po śmierci swego męża i to, jak opuściłaś swego ojca i swoją matkę oraz ziemię, w której się urodziłaś i przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś. Sprawdził ją, tak? Ale to jest mniej więcej to, co usłyszał Korneliusz. Twoje modlitwy, twoje poszukiwania to zostało wysłuchane przed Bogiem. W związku z tym ja ci teraz powiem, dokąd masz iść i czego masz posłuchać. Bo szukałeś i znalazłeś. I Pan Jezus dokładnie wie o każdym człowieku, który go szuka szczerze i całym sercem. I to jest tak, jakby powiedział: dokładnie opowiedziano mi o wszystkim, jak mnie szukałeś, jak masz czyste serce, czego pragniesz tak naprawdę, czego szukasz. To bez tego ja cię kieruję do odpowiedniego miejsca, a ty się tego miejsca później trzymaj. A co zrobiłeś? Czy opuściłaś swojego ojca i swoją matkę, ziemię, w której się urodziłaś, przyszłaś do ludu, którego przedtem nie znałaś, czyli koszty zostały poniesione. Koszty. Zapłaciłeś człowieku cenę, żeby znaleźć pole i żeby znaleźć chleb. Jeżeli człowiek płaci taką cenę, to naprawdę tym bardziej nam nie wolno na przykład zrobić mu krzywdy czy zgorszyć. Bo Pan Jezus jest właścicielem tego pola. I Boaz mówi dalej: niech Pan wynagrodzi twój uczynek i niech będzie pełna twoja zapłata od Pana Boga Izraela, pod którego skrzydła przyszłaś się schronić. A ona odpowiedziała: znalazłam łaskę w twoich oczach, mój Panie. Pocieszyłeś mnie bowiem i mówiłeś do serca swej służącej, chociaż nie jestem równa żadnej z twoich służących. To jest takie niesamowite, że Bóg potrafi powiedzieć do serca człowieka, chociaż on się uważa w tym momencie za kogoś, kto nie jest godny, żeby do niego w ogóle mówić. To jest w ogóle początek nawrócenia. To jest początek upamiętania, to jest początek szukania Boga. Czyli, a początek wszelkiej mądrości jest szukanie Boga, tak? Czyli ta bojaźń pańska, jak jest napisane przy powieściach. Początkiem szukania Pana, czy mądrości, jest bojaźń pańska. Więc mamy, jeśli jest taka postawa szukającego, to naprawdę Pan mu zawsze da. Bo znajdzie łaskę w jego oczach i Pan przemówi do jego serca. A Boaz jej powiedział, gdy będzie czas posiłku, przychodź tu, jedz chleb, maczaj swój kawałek w occie. I usiadła przy żniwiarzach, on zaś podał jej prażone ziarno, które jadła aż do syta i jeszcze jej zostało. To jest ciekawe, że ona usiadła przy żniwiarzach, ale to on jej podał to prażone ziarno. Jego ziarno. Jest dokładnie tak, jak mówi, do mnie przyjdźcie. Przyjdźcie do mnie. Do mnie przyjdźcie, kto chce, niech pije, darmo. A gdy wstała zbierać kłosy, Boaz nakazał swoim sługom, pozwólcie jej zbierać nawet między snopami i nie zawstydzajcie jej. I przychodzą ludzie, którzy są szczerzy, młodzi, wielu rzeczy jeszcze nie wiedzą, I czasami mamy takie niestety cielesne skłonności, że potrafimy kogoś zawstydzić, bo on jeszcze niewiele wie. On słyszy dopiero Słowo Boże, on dopiero jest na wstępie, on pewne rzeczy będzie rozumiał, ale na razie rozumie tyle, ile rozumie. I teraz, jeżeli on przychodzi, żeby jeść chleb, to my go nie zawstydzajmy, że on jest dopiero na takim etapie. I przypominajmy sobie wtedy zawsze, sam byłeś na takim samym kiedyś. Więc nie wolno ci zawstydzać tego człowieka. Co więcej, umyślnie upuszczajcie dla niej kłosy i zostawiajcie je, aby mogła je zbierać i nie gańcie jej. Czyli dajcie się takiemu człowiekowi najadać, ile będzie chciał. Dajcie mu więcej, niż on przyszedł zebrać. Dlatego, że w sumie przecież co? No Boaz miał obowiązek według prawa, on miał obowiązek zostawić to, co mu zbywa. Ale Bóg jest taki, że on jest prawodawcą, on rozumie intencje tego prawa i on mówi, nie, ja chcę dać więcej, bo ja jestem miłosierny, ja jestem hojny i to nie polega tylko na tym, że będę dawał tylko tyle, co mi zbywa. Ja chcę dać o wiele więcej, bo Bóg jest hojny. I tak zbierała na tym polu aż do wieczora, potem wymuciła, co zebrała, a było tego około efy jęczmienia. Następnie wzięła to i poszła do miasta i teściowa zobaczyła to, co nazbierała. Wyjęła też i dała jej to, co pozostało z jej posiłku. I teściowa zapytała ją, gdzie zbierałaś dziś kłosy i gdzie pracowałaś? Niech będzie błogosławiony ten, który zwrócił na ciebie uwagę. I opowiedziała swej teściowej, u kogo pracowała. Człowiek, u którego dziś pracowałam, ma na imię Boaz. Potem Noemi odezwała się do swojej synowej, niech będzie błogosławiony przez Pana, który nie zaniechał swego miłosierdzia dla żywych i umarłych. Ponadto Noemi powiedziała, ten człowiek jest naszym krewnym, jednym spośród blisko z nami spokrewnionych. I tutaj obraca się wszystko. Noemi, która uważała siebie za rozgoryczoną, za umarłą, nagle Bóg okazuje jej miłosierdzie, tak zwanym zbiegiem okoliczności i okazuje się, że to wszystko, co wydawało się już beznadziejne, to w tej chwili wszystko się obraca ku dobremu. I taki jest Bóg. I czasami jesteśmy rozgoryczeni, czasami jesteśmy zdołowani, czasami wydaje się, że właściwie nic dobrego nas już nie czeka. Co więcej, no tam była śmierć, tam poumierali. Ale okazało się, że Pan Bóg jeszcze może dać więcej. I cały czas się tego uczymy, że ten, który jest naszym odkupicielem, naszym wykupicielem, krewnym, on jest Bogiem, który daje o wiele więcej niż by mógł. To jest Bóg, który potrafi wszystko obrócić ku dobremu. I to jest Bóg, który nam nigdy nie będzie skąpił pod warunkiem, że będziemy Go tylko szczerze szukać. I jeśli tak będzie, a znajdziemy miejsce i szukajmy tego miejsca, gdzie by można Go szukać i wzywać Jego imienia z tymi, którzy są serca czystego, to tak będzie. I naprawdę dlatego Pan Jezus mówi: szukajcie, a znajdziecie, i pukajcie, a otworzą wam, i w tym sensie też. I niech tak będzie. Amen.